Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania magazynu Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony dla upamiętnienia wymordowania przez Sowietów blisko 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów. W naszym magazynie porozmawiamy o tym, jak Polacy czcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej w czasach, gdy prawda o niej była skrzętnie ukrywana i zakłamywana. Porozmawiamy też o zbrodniczym sądzie wojennym Rzeszy, który do końca wojny skazywał na śmierć żołnierzy Wehrmachtu, ale także członków podziemia w okupowanej Europie, w tym Polaków. Wystawa ukazująca działalność i ofiary tego zbrodniczego sądu niebawem zostanie otwarta w Warszawie. Oczywiście powiemy też o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie profesorze, jak co roku, 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wspominamy prawie 22 tysiące Polaków, żołnierzy, policjantów, cywili wymordowanych przez NKWD. I tak wymordowanych, by nigdy świat się o tym nie dowiedział. Proponuję, byśmy zaczęli od tego kwietnia, bo dla nas dzisiaj to jest oczywiste. Jest kwiecień, pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej, ale tak naprawdę zrodziło się to bodaj w roku 50. Oczywiście na emigracji, oczywiście w Londynie powstał specjalny komitet do spraw upamiętniania i nie byle kto zaangażował się w tę sprawę, bo na czele stanął sam generał Władysław Anders.
Generał Władysław Anders rzeczywiście był przewodniczącym tego Komitetu Upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej, ale nie był jedyną osobą. Można powiedzieć, że był to moment przełomowy w pewnym sensie, jeżeli patrzymy na historię naszej powojennej emigracji, dlatego że upamiętnienie zbrodni katyńskiej jakby połączyło całą polską emigrację. Kwiecień nie był miesiącem przypadkowym. Kwiecień został określony jako miesiąc katyński. I my mówimy rzeczywiście, że to był 1950 rok, ale już wcześniej, też w kwietniu, starano się jakby mówić o zbrodni katyńskiej, aczkolwiek nie nadawano temu wydarzeniu aż tak dużego rozgłosu. Natomiast 50 rok to jest jednak wybuch tematyki katyńskiej w publicystyce emigracyjnej, no i jeśli chodzi o obchody. Już wówczas również zaczęto się zastanawiać nad pomnikiem, który by upamiętnił ofiary. Tyle tylko musimy powiedzieć, że pomysł był w 50, a sama realizacja ponad 25 lat później. Niemniej jednak rzeczywiście ta cezura 50 roku i ze wskazaniem, że to jest zasługa polskiej emigracji, jest jak najbardziej tutaj słuszna i ważna.
Panie profesorze, Polacy pamiętali i tu, gdzie nie wolno było o Katyniu mówić, i oczywiście na emigracji. W Polsce też był taki znikający, słynny pomnik na Powązkach, prawda? Tak. W Dolince Katyńskiej był stawiany, ubecja go usuwała,
rozbierała.
No to były takie podchody, walka o pamięć. Ale Polacy, mówię, pamiętali, a czy łatwo było się przebić z tą prawdą, pamięcią już na Zachodzie od roku 50?
Jeszcze może jedno zdanie do tego, co pan powiedział przed chwilą, że Polacy pamiętali, że emigracja była, można powiedzieć, w komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o takie procedury nagłaśniania, bo oni nie ponosili żadnych konsekwencji. Natomiast w kraju też były podejmowane próby. Mamy dziesiątki przykładów ludzi, którzy odważyli się w czasach stalinowskich mówić głośno o zbrodni katyńskiej i ponosili z tego powodu konsekwencje kar więzienia. No, niektóre kary nawet wykraczały poza 10 lat więzienia. A jeżeli nie wymienimy tutaj rodzin katyńskich, to popełnimy ogromną gafę i wyrządzimy ogromną krzywdę dla tych ludzi, bo wśród rodzin katyńskich ta zbrodnia nigdy nie została zapomniana. Kiedyś robiłem takie badania na temat fali 49, czyli tego propagandowego radia, które zostało wytworzone specjalnie pod koniec lat 40., bo to miał być taki wentyl bezpieczeństwa, że się tam dyskutuje o różnych sprawach, nawet o tych zakazanych. I w pewnym momencie rzeczywiście pojawił się problem zbrodni katyńskiej. Ludzie zaczęli pisać listy do Polskiego Radia na temat Katynia. Niektóre wdowy, niektóre dzieci domagały się o wyjaśnienie losów męża, ojca, dziadka, pradziadka i to spowodowało, że ten temat stał się żywy i władze komunistyczne musiały z tego jakoś wybrnąć i stanowiło to dla nich duży problem, bo audycja chyba była jedna, gdzie pojawiły się informacje o zbrodni, natomiast oczywiście przekaz był taki, że tutaj były jakby na czoło wybite listy, gdzie informowano, że zbrodni dopuścili się Niemcy. W tym była słynna też postać niejakiego Pycha, który wystąpił jako świadek koronny, który twierdził, że został zamordowany przez Niemców. Cudem wygrzebał się z grobu, a następnie dotarł do najbliższej osady, a potem trafił do armii generała Andersa i dzięki temu przeżył. Postać była prawdziwa, ale historia, jaką on stworzył, była od samego początku do samego końca fałszywa. Więc nie możemy o tych również inicjatywach naszych rodaków w kraju, którzy obok emigracji położyli ogromne zasługi, że o Polacy o zbrodni katyńskiej nie zapomnieli.
Stanie wojennym u nas w miasteczku powstał taki napis Katyń 1940, pamiętamy, i zawsze był zamalowywany i zawsze był odmalowywany. Tak. Kolejna odsłona tej wojny o prawdę, tak, o Katyniu. A jeśli chodzi o Zachód, bo pamiętajmy, od razu po odkryciu przez Niemców mogił polskich oficerów rozpoczęło się tak zwane kłamstwo katyńskie.
Tak, kłamstwo
próbowano to przecież przypiąć nawet w Norymberdze zbrodniarzom niemieckim. Akurat w tym przypadku całkowicie nie byli odpowiedzialni za tę zbrodnię. A Zachód? Zachód najpierw wolał się w to nie mieszać, no bo sojusznik na froncie, Związek Sowiecki, a potem...
Sytuacja rzeczywiście była istotna z punktu widzenia wielkiej polityki. Można powiedzieć, że zbrodnia katyńska po nagłośnieniu jej przez Niemców w 1943 roku i śmierć generała Władysława Sikorskiego, to jest kwiecień nagłośnienie przez Niemców, a potem mamy lipiec, katastrofę gibraltarską, to są dwa wydarzenia, które spowodowały nagły upadek prestiżu rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Rządu na początku pod prezesurą Sikorskiego, a potem pod prezesurą Stanisława Mikołajczyka i w końcu Tomasza Arciszewskiego. Wielkie mocarstwa zrobiły prosty rachunek. To znaczy Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne i one musiały podjąć decyzję, z kim należy trzymać dobry sojusz, biorąc pod uwagę, że wojna nadal się toczy i jej wynik jeszcze nie jest do końca przesądzony. Anglosasi z tej kalkulacji wyciągnęli prosty wniosek. Polska jest wyczerpana już, jeśli chodzi o rezerwuar siły wojskowej, bo ci, którzy mają walczyć, już wszyscy walczą na frontach. Walczy II Korpus Polski, walczy Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, są czołgiści Stanisława Maczka, są spadochroniarze Sosabowskiego, jest Armia Krajowa licząca 400 tysięcy osób zaangażowana w walce i tu polski potencjał jest wyczerpany. Natomiast Rosjanie, Stalin może rzucić w każdej chwili na front tysiące żołnierzy, a rachunek jest taki. Każdy czerwonoarmista na froncie wschodnim to mniej ofiar na froncie zachodnim. A na froncie zachodnim walczą Amerykanie i Anglicy. W związku z tym, z tego już powodu Anglicy i Amerykanie wybierają jako sojusznika Związek Sowiecki. A wybierając takiego sojusznika, trzeba skazać Polaków na zapomnienie. Moja koleżanka Magdalena Hułas, kiedy pisała książkę o sytuacji rządu polskiego w tym okresie, napisała Goście czy intruzi. To było pytanie dotyczące rządu polskiego. I ona po przeanalizowaniu całej dokumentacji, do której dotarła...
Jednak intruzi.
I to widać. Ta równia pochyła, gdzie widać upadek znaczenia rządu polskiego, jest bardzo widoczna. My stajemy się po prostu niepożądani. Owszem, polski premier siedzi blisko Churchilla, ale to nie ma żadnego znaczenia. Bo jeżeli odbywają się jakieś zakulisowe rozmowy sowiecko-brytyjsko-amerykańskie, to my o nich nic nie wiemy. Polacy po prostu są skazani już na porażkę. A tym bardziej zbrodnia katyńska, która jakby doprowadziła do zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Sowietami, którzy zerwali te stosunki z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, od razu została zdiagnozowana jako ten główny powód. Stąd Anglosasi nie chcą mówić głośno o zbrodni katyńskiej. Winston Churchill w rozmowie z polskim premierem mówi, być może ma pan rację, bo Sowieci są okrutni, ale z naszego punktu widzenia dzisiaj my nie możemy o tym mówić głośno, bo to może zrazić Związek Sowiecki do nas.
No ale to się oczywiście zmieniło wraz z podziałem świata, wraz z tym, że Zachód zdał sobie sprawę, że były sojusznik tak naprawdę jest zagrożeniem, żelazna kurtyna, śledztwa w Kongresie Amerykańskim.
Tak, ale to się późno stało. Mamy jeszcze przecież później komisję Nikołaja Burdenki, która jakby potwierdza sowiecką wersję wydarzeń.
No jak mogło być inaczej?
No tak, ale ja patrzę na to z perspektywy wielkich mocarstw i z perspektywy Polski. Rząd polski oczywiście zachowuje w tej sprawie taktyczne milczenie, nie budzi konfliktów. Polacy robią badania na ten temat, powstaje Biała Księga, są zbierane dokumenty, ale mają też świadomość, że z tą prawdą nie mogą wyjść na zewnątrz. Natomiast Anglicy i Amerykanie nie protestują i Rosjanie później to wykorzystują. Kiedy powstaje ta komisja, o której pan mówi, czyli komisja Raya Madena na początku lat 50., pada pytanie, jak się do tego ustosunkowuje rząd sowiecki. Z Moskwy pada bardzo celna riposta. Dlaczego nie protestowaliście w 1944 roku, kiedy Nikołaj Burdenko ogłaszał swoje ustalenia w sprawie zbrodni katyń? To był świetny czas, trzeba było protestować. I dzisiaj przypomnieliście sobie po 7 czy 8 latach o tej sprawie? To już jest za późno. My stoimy na stanowisku, że zbrodni dokonali Niemcy, aczkolwiek Sowieci raz ponieśli porażkę w Norymberdze, kiedy próbowali przypisać Niemcom tę zbrodnię. I wtedy okazało się, że to jest jedyne wydarzenie w tym okresie, kiedy możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zachowały się przyzwoicie.
To pozwoli pan, panie profesorze, na prowokacyjne pytanie z mojej strony, bo Rosjanie się przyznali.
Prawda? Tak, w 90 roku.
Tak, ale dokumentów
jakoś... 50. rocznicę.
Tak, ale dokumentów
jakoś
nam... I to
w kwietniu nam, było. I to 13 kwietnia.
No właśnie. To prowokacyjne pytanie polega na tym, widzimy, co się teraz dzieje w Rosji, na Białorusi, co się dzieje na Ukrainie, wojna przecież wywołana przez Putina. To kłamstwo katyńskie się skończyło?
No chyba nie. Są naukowcy rosyjscy i to bardzo szanowani przez najwyższe władze rosyjskie, którzy to piszą wręcz, że jest to zbrodnia dokonana przez Niemców. Polacy dopuszczają się potwornej obelgi, wskazując NKWD jako zbrodniarzy. Pisze się wręcz o podłości Polaków. Józef Mackiewicz, człowiek, który poświęcił całe swoje życie do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej, kiedyś napisał bardzo mądre zdanie, że w sprawie zbrodni katyńskiej powinniśmy mówić wszyscy jednym głosem. Każdy głos, który wprowadza zamęt w tę sprawę, jest jakby czymś, co sprzyja rozwojowi kłamstwa katyńskiego. I trzeba się z nim zgodzić, że miał rację.
Pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że za rok.
Pan dr Paweł Kosiński z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Przed nami trudny temat. Sąd wojenny III Rzeszy. Takie narzędzie eliminacji przeciwników politycznych, ale najpierw narzędzie skupione na żołnierzach Wehrmachtu. Sąd, który powstał w 1936 roku, a zatem już Hitler jest u władzy, naziści wprowadzają swoje, w cudzysłowie mówiąc, porządki.
To był najwyższy trybunał Wehrmachtu, z tym, że jego rola zmieniała się wraz z upływem czasu. Do wybuchu wojny zajmował się sprawami zdrady stanu i zdrady kraju oraz takimi poważnymi przypadkami szpiegostwa przeciwko Wehrmachtowi, ale też sprawami generałów i admirałów. I był też sądem najwyższej instancji, który działał w sferze sądownictwa wojskowego. Bo no tutaj warto wspomnieć, że sądownictwo wojskowe istniało w Niemczech do zakończenia I wojny światowej. potem w związku z wielką krytyką surowości posuniętej do okrucieństwa i niesprawiedliwości sądów wojskowych zlikwidowano w Republice Weimarskiej odrębne sądownictwo wojskowe i dopiero Hitler, realizując swoje zbrodnicze plany wojen napastniczych i podbicia świata, przywrócił odrębne sądownictwo wojskowe i na jego czele postawił Sąd Wojenny Rzeszy.
Panie doktorze, ten sąd działał do końca wojny, do 1945 roku. W Berlinie to się wszystko zaczęło. Ponad 1200 rozmaitych wyroków śmierci, zesłania do obozów koncentracyjnych, nie tylko Niemców, także członków podziemia antynazistowskiego, antyniemieckiego, między innymi w Polsce.
Tak, to ogromne liczby są. Ponad 5 tysięcy postępowań, znacznie ponad 1000 orzeczonych wyroków śmierci. To rzeczywiście bezprawie ubrane tylko w togi sędziowskie i prokuratorskie.
Oczywiście nazizm, Niemcy, Adolfa Hitlera z prawem nie miały nic wspólnego. To było całkowite bezprawie, ale tak jak mówimy, to było takie prawne narzędzie zastraszania, eliminacji najpierw żołnierzy, którzy się buntowali, a potem wszystkich innych przeciwników. Ten trybunał poza Niemcami obradował także w Polsce, w Francji, w Norwegii.
Tak jest. Rzeczywiście po wybuchu wojny zmieniły się zadania Sądu Wojennego Rzeszy. On przestał być najwyższą instancją sądownictwa wojskowego i poszerzył swój zakres zainteresowania również na członków różnych grup ruchu oporu, którzy, można powiedzieć, byli szczególnie groźni dla Wehrmachtu, czy z punktu Wehrmachtu stanowili największe zagrożenie. Bo wiadomo przecież, że członkowie ruchu oporu, jeśli w ogóle stawali przed sądem, wielu ich ginęło po prostu w tak zwanych śledztwach, czyli podczas tortur, albo byli rozstrzeliwani w wyniku postępowania przed doraźnymi sądami policyjnymi, które właściwie poza nazwą nie miały nic wspólnego z sądem. Ci podsądni, którzy się pojawili nowi, to byli właśnie niejednokrotnie obcokrajowcy. Warto tutaj też wspomnieć o może wstydliwym zagadnieniu, ale jednak też wartym wspomnienia i powiedzieć o dezerterach z Wehrmachtu albo o osobach odmawiających służby wojskowej. Bo tutaj z reguły to były bardzo ideowe motywy. I ludzie nie cofali się przed obstawaniem przy tym, że nie wezmą karabinu do rąk w tej wojnie i gotowi byli na śmierć. I to też bardzo duża liczba skazanych przez Sąd Wojenny Rzeszy. Ci ludzie też byli bezlitośnie skazywani. Tutaj warto wspomnieć pierwszy raz podczas naszej dzisiejszej rozmowy Halle, gdzie jeszcze w XIX wieku Prusacy zbudowali wówczas nowoczesne więzienie. Ono funkcjonuje do dzisiaj. I tam na początku lat 90. znalazło się miejsce pamięci, które nosi taką popularną nazwę Czerwony Wół, ponieważ mieszkańcy i osadzeni w tym więzieniu tak nazywali ten kompleks budynków. I tam koledzy właśnie, kiedy się przekonali, że jednym z trzech takich wielkich miejsc, gdzie wykonywano wyroki śmierci, oprócz więzienia w Berlinie Plötzensee i w Brandenburgu Görden, jest właśnie Rote Ochse w Halle, postanowili bliżej zbadać ten temat. To też był taki poruszający impuls, który to spodał. Tam dobrze ponad 500 osób zostało zgilotynowanych.
Rote Ochse, i tam zrodziła się właśnie wystawa, która teraz zmierza do nas, już za kilka dni zostanie otwarta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Tak jest. To muszę podkreślić z całą mocą, wielka zasługa kolegów zatrudnionych w miejscu pamięci Rote Ochse w Halle nad Soławą pod kierownictwem Michaela Fibiga. Główną rolę tam odgrywa Lars Skowroński, ale jeszcze jest wielu innych kolegów, którzy naprawdę z ogromnym sercem przyłożyli się do zbadania tej tragicznej historii Sądu Wojennego i jego ofiar i naprawdę zrobili bardzo wiele, żeby przygotować piękną, poruszającą wystawę poświęconą, no, w ostatecznym rozrachunku można powiedzieć, ofiarom tego sądu. Wystawę ukazującą sposób funkcjonowania aktorów, którzy brali udział w tych postępowaniach, jeśli można tak się wyrazić, czyli sędziów i prokuratorów, Także jest to naprawdę rzetelna wystawa i efekt ogromnej pracy stosunkowo niewielkiego zespołu ludzi, którzy na przestrzeni wielu lat, bo praca nad samą wystawą właściwie zaczęła się mniej więcej w połowie drugiej dziesiątki XXI wieku, mniej więcej w 2016 roku, doprowadzili do wspaniałego efektu, który z pełną odpowiedzialnością mogę Państwu zareklamować wręcz, chociaż to może niestosowne słowo. Warto obejrzenia. Prapremiera odbyła się w Halle pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Dlatego, że koledzy z Niemiec byli bardzo przekonani co do tego, że drugim miejscem, gdzie powinna być pokazana wystawa, jest z pewnością Polska. Ona przyjeżdża właśnie do nas, do Warszawy i będzie otwarta 9 kwietnia. Natomiast później będzie jeździć po Europie. Mam nadzieję, że jeszcze przyjedzie do Polski, do mojego rodzinnego Gdańska na przykład, albo do Krakowa, czy do Poznania, gdzie obradował też sąd na wyjazdowych posiedzeniach w czasie wojny, bo jest tego warta. Warto ją zobaczyć.
Wielu z tych aktorów, jak pan powiedział, tych sędziów, ale to trudno przechodzi przez usta wyraz sędziowie w stosunku do tych ludzi, ale wielu z nich przecież po wojnie nie zaprzestało pracy w wymiarze sprawiedliwości.
Tak, to jest bolesny fakt, który szczególnie dobitnie ukazuje wielki kłopot z rozliczaniem środowisk prawniczych, które gdziekolwiek, kiedykolwiek uwikłały się w działania nielegalne, niegodne, zbrodnicze. Rzeczywiście sędziowie Sądu Wojennego Rzeszy i prokuratorzy to byli wykształceni prawnicy i oni nie kończyli tygodniowych czy weekendowych szkół przysposobienia, jak to było w Polsce Ludowej po wojnie, tylko to byli prawnicy z uniwersyteckim wykształceniem.
Wiedzieli, co robią.
Jak najbardziej. Kończyli fakultety prawa na uniwersytetach o wspaniałych tradycjach. Właściwie przytłaczająca większość z nich miała doktoraty z prawa, ale robili karierę w wojsku jako sędziowie wojskowi. No i to ich doprowadziło po przejęciu władzy przez Hitlera i po wybuchu wojny do właśnie uwikłania się w tę zbrodniczą już zupełnie działalność. Niestety trzeba podkreślić, że to środowisko nie zdało egzaminu, bo właściwie nie znamy przypadku, żeby ktoś odmówił wykonywania tych obowiązków. Znamy kilka przypadków samobójstw wśród sędziów. Jeden to jest przypadek wyraźnie związany z tym, że sędzia nie mógł się pogodzić z niesprawiedliwym wyrokiem, zbrodniczym wyrokiem. I to był Werner Leuben. On popełnił samobójstwo w lecie 1944 roku. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie, to tak się składa, że we francuskiej strefie okupacyjnej było dużo uwięzionych tych sędziów i to francuskie władze wojskowe miały doprowadzić do procesów członków Sądu Wojennego Rzeszy, ale to właściwie się zupełnie nie udało. W 1949 roku złożyli broń ci francuscy sędziowie, a w RFN-ie prowadzono postępowania przedsądowe. To jest chyba najwłaściwsze określenie. To po prostu polegało na zbieraniu informacji, prowadzeniu śledztwa i żaden z tych sędziów nie został postawiony w stan oskarżenia. Paradoksalnie można powiedzieć, że w tej części Niemiec, która nie była ani demokratyczna, ani praworządna, czyli w Niemieckiej Republice Demokratycznej, rząd komunistyczny polecił osądzić kilku sędziów. I ci zostali nawet skazani. Tak to mniej więcej wygląda. Rozliczenie sądowe z sędziami Sądu Wojennego Rzeszy, którzy później rzeczywiście pracowali również w wymiarze sprawiedliwości, głównie w Republice Federalnej Niemiec, i którzy robili tam kariery, i starali się aktywnie działać na rzecz wybielenia tej zbrodniczej historii Sądu Wojennego Rzeszy z okresu wojny.
Pan dr Paweł Kosiński z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej był naszym gościem. Pięknie dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Choć dziś zaczynamy od ważnej rocznicy. 2 kwietnia minęło 20 lat od śmierci Jana Pawła II. O postaci Karola Wojtyły i znaczeniu jego pontyfikatu mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.
20 lat temu odszedł od nas Jan Paweł II. Był nie tylko najwybitniejszym Polakiem swego pokolenia, ale również w całych ponad 1000-letnich dziejach naszej ojczyzny. Poprzez swoje nauczanie i świadectwo miał olbrzymi wpływ na powstanie Solidarności, a w konsekwencji na demontaż systemu komunistycznego w Polsce, a nawet na rozpad Związku Sowieckiego. Bardzo kochał Polskę i jej historię. Jak bardzo, pokazuje to jedna z jego ostatnich publikacji, Pamięć i tożsamość. Warto się z nią zapoznać.
Nakładem wydawnictwa IPN ukazała się książka Dekada Jaruzelskiego z historii politycznej PRL 1980-1989-90. Mówi dr Robert Spałek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, pod którego redakcją powstała ta książka.
Po przeprowadzeniu zamachu wojskowego w grudniu 1981 roku Wojciech Jaruzelski stał się faktycznym, niemalowanym dyktatorem, dysponował władzą większą niż wszyscy jego poprzednicy. Książka jest spora, liczy ponad 800 stron, jest poważna, ale mimo to uważam, że jest dosyć przystępna. W zebranych opracowaniach omówiliśmy m.in. takie zagadnienia jak Służba Bezpieczeństwa, Kościół, Wojsko, Gospodarka, Represje, Pomoc Zagraniczna, Społeczeństwo w okresie transformacji, Prawo karne stanu wojennego, Przemiany ustrojowe dekady. Wszystko to staraliśmy się omówić w miarę możliwości syntetycznie i nowatorsko. Publikacja ta może stanowić nie tylko źródło wiedzy o dekadzie lat 80., ale być takim zaproszeniem do dyskusji o roli historii w kształtowaniu współczesnej tożsamości narodowej, w kształtowaniu społecznej pamięci. Historia jest dzisiaj często pretekstem do debat światopoglądowych, ale pamiętajmy, że historia jako nauka wymaga bezstronnej i głębokiej refleksji. Jako współautor mam nadzieję, że w książce Dekada Jaruzelskiego udało się to nam, historykom, osiągnąć.
W naszym magazynie pora jeszcze na zapowiedź najnowszego kwietniowego numeru biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Redaktor naczelny biuletynu Jan Ruman.
Deportacje, Katyń, obozy. Taki tytuł widnieje na okładce kwietniowego numeru biuletynu IPN. Mija 85 lat od zgładzenia Polaków w zbrodni katyńskiej. Przypominamy, co się działo po napaści Niemiec i Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą. Niemieckie egzekucje, deportacje ludności w głąb Rosji Sowieckiej, zbrodnia katyńska, tworzenie przez Niemców obozów koncentracyjnych, zaplanowane mordowanie chorych i słabych. Jednym z niezłomnych, którzy w PRL troszczyli się o pamięć narodu, był Wojciech Ziembiński. W stulecie jego narodzin ukazujemy jego sylwetkę we wspomnieniach premiera Jana Olszewskiego. W numerze przedstawiamy też ocenę porozumienia Państwo-Kościół z 1950 roku. Czy był to szkodliwy kompromis, czy konieczny ratunek dla Kościoła w opresyjnym systemie komunistycznym?
I to wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję Państwu Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.